Audycja Czytać, aby być mądrym. Dzisiaj spotkanie z lekturami, z autorami czy z wydawcami. Pierwsza książka to tytuł Książeczka zdrowia małżonków, rachunek sumienia w nieco innej formie. Autorstwa Marioli i Piotra Wołochowiczów. Mamy połączenie z panem Piotrem Wołochowiczym. Witamy, szczęść Boże, panie Piotrze.
Witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże, bo pani Mariola, tutaj czytam w stopce redaktorskiej, odeszła do Ojca w niebie w 2016 roku, tak?
Tak, już prawie 2 lata temu, tak.
I właśnie pan Piotr z panią Marielą tworzyli udane, świetne, możemy powiedzieć, małżeństwo. Od 1982 roku wychowywali 3 dzieci, Magdalena, Daniela i Ireneusza, i napisali kilkanaście książek na tematy właśnie związane z życiem małżeńskim, z wychowywaniem dzieci i tak dalej. Po prostu jak przejść, sensownie przeżyć właśnie czas małżeństwa. Tutaj mamy przed sobą oryginalny rachunek sumienia, zaskakujący inną formą niż znane ci dotychczas. Panie Piotrze, dlaczego? Jaka ta forma wygląda? Dlaczego jest inna?
Tak, w ogóle ten projekt to zaczął powstawać na początku 2014 roku, o czym tam w pierwszych rozdziałach jest napisane. Myśmy generalnie rozrąb tej książki napisali wspólnie jeszcze za życia mojej ukochanej żony. Teraz niedawno właśnie udało mi się dokończyć ją, już doprowadzić do takiego stanu, który nadawał się do wydania. I teraz, dlaczego ten rachunek sumienia jest oryginalny? Jakby wychodzimy od założenia, że nie tyle jest ważna, znaczy, że pewna lista konkretnych pytań, konkretnych grzechów, do których trzeba się jakoś ustosunkować i zobaczyć, jak to jest w typowym rachunku sumienia, jest narzędziem potrzebnym, natomiast zanim to zrobi, potrzeba pewnego generalnego spojrzenia. I dlatego pierwsza część książki mówi w ogóle o osobistej relacji z Bogiem i o rozwoju duchowym, natomiast druga część jest już właśnie podejściem do obszarów szczegółowych i jest to zbudowane nie tyle w formie pytań, tak, nie, zgrzeszyłeś w tym czy tym, tylko w formie pewnych wzorów, to znaczy do pewnych konkretnych dziedzin są jakby określone wzory 4 poziomów, od takiego zupełnie minimalnego, jak wygląda sprawa kiepsko, poprzez coraz lepsze. I to daje odbiorcy pewną perspektywę rozwoju. I generalnie rzecz biorąc, jakby wychodzimy z założenia, że są obiektywne normy i nie jest cel rachunku sumienia szukanie jakichś wyjątków, usprawiedliwianie, dlaczego akurat ja nie mogę, i że życie chrześcijańskie, życie w świętości jest liwe. I w końcu w czasie każdej mszy padają słowa, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu. Też Jan Paweł II w Veritatis Splendor pisał między innymi to, że Chrystus nas odkupił, i to znaczy, że uczynił możliwym życie z Bogiem. Czyli to, co my proponujemy, to właśnie życie, drogę ku życiu w świętości, i na koniec nazywamy to plan 365 łamany przez 52, czyli żeby człowiek żył w łasce uświęcającej przez 365 w roku i przez 52 niedziele mógł przystępować do komunii.
Czyli no, plan bardzo ambitny, prawda? Bo nieraz jest tak, że zrażamy się nieraz bardzo szybko do takich postanowień, albo i też czasem wolimy, no, mając wątpliwości jakieś, prawda, to szczególnie w życiu małżeńskim, no to wstępujemy wtedy od ołtarza, od komunii świętej. Ja nie mówię, żeby teraz tak nadużywać, prawda, sumienia i tak dalej, co nieraz tutaj w tych społeczeństwach zachodnich ma miejsce, że widzi się na przykład, do komunii idą wszyscy, prawda, jak jeden mąż i po kolei takim jak w Januszku podchodzą. Więc też takie pytanie, no, jakie tam jest podejście, jakie tam jest wrażliwość
sumienia. No, jest pewnie trochę nieczulone sumienie. Natomiast faktem jest, że, prawda, katechizm mówi o żalu doskonałym, niedoskonałym, bądź nazywany jest żalem z miłości i żalem ze strachu. Jakby ta droga, której my potrzebujemy, żeby móc naprawdę żyć w tej świętości, to jest właśnie ta droga żalu z miłości, że jeżeli nawet coś w naszym życiu będzie nie tak, to po prostu z miłości do Boga chcemy to naprawić jak najszybciej. Chcemy to zrobić, i na przykład psalm 49 werset mówi: jest moją radością, mój Boże, czynić swoją wolę, a prawo Twoje mieszka w moim wnętrzu. Czyli że kiedy mamy to nasze wnętrze ukształtowane w odpowiedni duchowo sposób, to nie będziemy sprawy rozwiązywania konkretnego problemu, konkretnego grzechu, który pojawił się w życiu, traktować, no dobrze, wszędzie przed Wielkanocą o tym pomyśleć, że to rozwiązać, tylko będziemy chcieli to jak najszybciej zrobić, po prostu, żeby znowu w pełnej bliskości z Bogiem żyć.
Mm-hmm. A czy tak, książka to jest bardziej poradnik, czy taki zbiór przykładów takich życiowych? Jak ją możemy traktować?
To znaczy tak, pierwsza część mówi właśnie generalnie o samym problemie właśnie zmierzenia się z grzechami i o osobistej relacji z Bogiem, czyli o budowaniu fundamentów, jakby tworzeniu tego naszego osobistego arsenału, jak możemy się z tymi grzechami rozprawić. Natomiast inaczej kreśla pewną właśnie wizję życia w świętości, pozytywną wizję, bo też niestety spotykamy się wokół nas we współczesnych czasach ze zdaniem, że no tak można było radykalnie, chrześcijaństwem można było żyć w pierwszych wiekach, a dzisiaj to jest niemożliwe, więc myśmy z Marioką zawsze przekonani, że to jest możliwe, tak wychowywaliśmy nasze dzieci absolutnie. Natomiast właśnie druga część mówi już o poszczególnych obszarach i tam opierając się na wersecie z Łukasza 2,52, że Jezus wzrastał w latach w łasce u Boga, łasce u ludzi, to po prostu dzielimy obszar życia człowieka na cztery dziedziny: duchową, fizyczną, intelektualną, społeczną. I do każdej z tych dziedzin podajemy pewne szczegółowe obszary, pewne modele, które są, żeby właśnie czytelnik mógł siebie odnaleźć, gdzie jest, i wtedy jakby zobaczy, co wymaga w jego życiu uporządkowania oraz jednocześnie jaka jest droga ku wzrastaniu.
No właśnie, a jakie jest doświadczenie takie życiowe? Bo my nieraz mówimy, że powiedzmy człowiek wchodzi w takie etapy, że pierw jest, prawda, dominuje ta dziedzina, może być fizyczna, potem jakoś intelekt się budzi, potem skłaniamy się bardziej ku duchowi, prawda? Tak się nieraz mówi, że z wiekiem, a jednak chyba powinno być no takie równomierne dojrzewanie w tych dziedzinach, w tych częściach naszego ja.
Tak, znaczy na pewno bez względu na wiek, początkiem powinna być dobra nowina, kerygmat o zbawieniu i po prostu i zbudowanie życia na Chrystusie. I wtedy te poszczególne dziedziny będą mogły być kształtowane. Oczywiście, no to prawda, że w naturalnym rozwoju człowieka mogą być różnie rozłożone akcenty, ale zawsze po prostu fundamentem musi być Chrystus, fundamentem relacja z Bogiem. I na przykład inna nasza książka, już wydana wiele temu, Seks po chrześcijańsku, ona opisuje właśnie, jak w Boży sposób budować tą relację intymną, jak można funkcjonować tak, że wierność jest po prostu radością, a nie jakimś ciężkim obowiązkiem, jak można planować rodzinę skutecznie, nie używając żadnych środków antykoncepcyjnych, jak okazywać sobie miłość nawzajem. I no na przykład Seks po chrześcijańsku jest już bardzo takim szczegółowym opisaniem dokładnie tej dziedziny intymności małżeństw, z którą wiele małżeństw ma problemy. I pewne, oczywiście mogą być pewne poszerzające inne materiały, natomiast tutaj my stawiamy podstawy, przede wszystkim chcemy pomóc, żeby czytelnik, tak jak w jednym ze swoich artykułów ksiądz Dariusz Kowalczyk powiedział, że problemem jest to, że zamiast idź i nie grzesz więcej, to penitent odchodzi ze świadomością idź i wróć jak najszybciej, kiedy znowu nagrzeszysz. Ale właściwie wizją ma być życie w świętości. Wiadomo, upadamy, możemy nagrzeszyć, wtedy musimy to rozwiązywać, ale jednak ta mentalność zwycięzców, że jesteśmy zwycięzcami, właśnie to, co już wspominałem, że Jan Paweł II Veritatis Pleur napisał, że Chrystus nas odkupił, to znaczy, ja tu zacytuję, obdarzył nas możliwością realizacji całej prawdy naszego istnienia, że wyzwolił naszą wolność spod wypożądania. Że nie jesteśmy niewolnikami, jesteśmy odkupieni przez Chrystusa, możemy żyć w wolności, możemy żyć w świętości. I no do właśnie. Tego chcemy małżonków zachęcać, że po prostu jest to możliwe, bo naprawdę z wielu stron wierzący małżonkowie dostają sygnały, po prostu no nie jest możliwe, nie jest możliwe życie w świętości. Mówimy, jest możliwe ze względu na to, czego dokonał Chrystus.
Tak, no takie jest właśnie doświadczenie nieraz, bo no, można powiedzieć, że to jest tak, Ewangelia, wiadomo, relacja z Panem Jezusem i świat, prawda? Świat w rozumieniu Ewangelii nie należący do tutaj naszego punktu myślenia, prawda? Bo ten świat staje się mówić, że właśnie Bóg albo nie istnieje, albo jest słaby, albo trzecia droga to jego wymagania nas przerastają. I dlatego tu jest tak ważna mieć tą świadomość i no, po prostu też no, doświadczeń innych, a więc tak jak państwa ta pozycja książkowa, czy inne książki są bardzo też potrzebne, żeby nam, my to czujemy, ale żeby nas jeszcze umotywować bardziej, nas, mówię, małżonków, prawda?
No tak, jeśli można jeszcze jedna myśl. Jest też w katechizmie pojęcie tak zwanej pokuta wewnętrzna, czyli coś, taka pragnienie człowieka, żeby w pełni uporządkować swoje relacje z Bogiem, uporządkować swoje życie. I czasami po prostu też ludzie błędnie zupełnie idą przy załatwianiu problemu swoich grzechów, przy właśnie sakramencie pojednania, idą trochę taką drogą, jak powiedzmy, jak ma dziecko, które coś przeskrobało i myśli się z tego wywinąć najmniejszym kosztem. I byleby już mieć sprawę z głowy i już mieć z tym spokój. A tak naprawdę wtedy nie jest istota problemu załatwiona. I myślę, że właśnie dojście do tego etapu, tej pokuty wewnętrznej, to jest czymś, co głęboko wewnątrz będzie człowieka uzdrawiać i z zupełnie inną perspektywą będzie mógł dalej funkcjonować i po prostu w Bożej mocy, a nie tylko w własnych siłach.
Oczywiście. No i wtedy też to wszystko się będzie przekładało na życie rodzinne, na wychowanie dzieci, na atmosferę domu.
Tak, oczywiście.
Jeszcze taka rzecz praktyczna. Panie Piotrze, tą książeczkę wydało wydawnictwo Świętego Pawła. Możemy ją nabyć również poprzez fundację, przepraszam, Nasza Przyszłość i poprzez zamawianie też internetowe. Wszędzie w dobrych księgarniach katolickich, prawda?
No, na pewno tak.
Tak to wygląda, więc zachęcamy. Książeczka Zdrowia, Małżonków, Rachunek Sumienia w nieco innej formie. Państwo Mariola i Piotr Wołochowiczowie to autorzy tej książki. Panie Piotrze, dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Pozdrawiam serdecznie słuchaczy.
Poznamy i życzymy dobrej lektury książki. Kolejna książka, o której dzisiaj chcemy mówić, przedstawić ją. Maryja, pierwsza miłość świata, autorstwa arcybiskupa Fultona Sheena. Naszym tutaj gościem na antenie jest pani doktor habilitowana Izabela Parowicz, specjalista dziedziny dziedzictwa kulturowego, wykładowca Uniwersytetu we Frankfurcie nad Odrą, tłumaczka i promotor dzieł w Polsce, osoby i nauczania arcybiskupa Fultona Sheena. Bardzo serdecznie witamy panią doktor na naszej antenie. Szczęść Boże.
Cześć Boże.
No właśnie, arcybiskup Fulton Sheen to nie zna, bardzo szybko się może zapoznać z tą postacią, prawda? Bo wystarczy w internecie, w wyszukiwarce napisać to nazwisko i zobaczymy fragmenty jego telewizyjnych audycji, bardzo popularnych w Stanach Zjednoczonych. Mówi się, że on do tej pory był nie do pobicia, jeśli chodzi o ewangelizację poprzez media, jeśli chodzi o tutaj kontynent amerykański. Bardzo jasne, proste katechezy, wykłady na temat Pisma Świętego i życia chrześcijańskiego. Zgadza się, tak?
Oczywiście tak. Zgadza się jak najbardziej. Arcybiskup Sheen był popularnym teleewangelistą. Zaczynał od programów radiowych jeszcze w latach 30. Później w latach 50. przeszedł do telewizji i jego programy oglądało 30 milionów Amerykanów. I w tamtych czasach trzeba sobie wyobrazić, że telewizor miało w domu może co ósme gospodarstwo domowe. Później oczywiście zwiększała się ich liczba. Ale tak naprawdę są to po prostu kolosalne liczby. Kolosalna oglądalność, której do tej pory nie udało się powielić, powtórzyć żadnemu innemu religijnemu, nie tylko katolickiemu ewangeliście, który próbował zaznaczyć swoją obecność w mediach.
Właśnie, gdzie tkwi fenomen nauczania arcybiskupa Sheena? To znaczy tak, bardzo prosty, komunikatywny język, ale też i poważne zagadnienia. No i ta jego, że tak powiem, taka pewna precyzyjność, prawda, na nazywaniu rzeczy. On tam nie owijał tak zwaną bawełnę, nie mówił nie, prawda, że tak albo tak, tylko z takim, jakby powiedzieć, jasnym przekazem mówił na temat nagań, prawd wiary i tak dalej.
Można powiedzieć, że arcybiskup sam mówił, na czym polegał sukces, tajemnica jego sukcesu. Mianowicie każdą swoją wypowiedź przygotowywał na kolanach przed Najświętszym Sakramentem i z tego płynęła jego wielka siła i to zawsze podkreślał. I rzeczywiście można dostrzec, można zauważyć, jeżeli się czyta jego teksty, czy słucha jego wypowiedzi, czy radiowych, czy telewizyjnych, że wszystko przeniknięte jest olbrzymią wiarą eucharystyczną, ale jest to też człowiek, był to też człowiek olbrzymiej wiedzy, był to człowiek wręcz renesansu, uzdolniony wszechstronnie, ponieważ był doskonałym teologiem, był doskonałym psychologiem, tak naprawdę przyjął też umysły ludzkie i miał ich wielką znajomość. Był też niesamowicie uzdolniony językowo, był doskonałym retorykiem i tak naprawdę wszystkie możliwe walory, z których mógł czerpać, czerpał pełną garścią, a do tego jeszcze dodawał swoją prezencję, która podkreślała też, czy dodawała jakby takiego waloru, czy jego wypowiedziom i jego wystąpieniom medialnym.
No właśnie, możemy zobaczyć jego ten strój jeszcze, prawda, biskupi przedsoborowy. Tak. Występował ta peleryna, czy tutaj no, czerwona, prawda, czy ten biskupi. Natomiast no, już zostawmy teraz osobę, ale powiedzmy o tym dziele. Akurat mam przed sobą książkę o Matce Bożej. Maryja, pierwsza miłość świata. O czym traktuje to dzieło?
Ta książka traktuje o niewieście, którą arcybiskup umiłował najbardziej na świecie. Mówi o Maryi, kobieta mojego życia, niewiasta mojego życia. Jest to książka, która tak naprawdę traktuje o Maryi we wszystkich możliwych aspektach. Arcybiskup tak bardzo kochał Maryję, że postanowił napisać książkę będącą praktycznie hymnem na jej cześć. A zarazem zaszczepiającą miłość do Matki Najświętszej w sercach ludzi. I tutaj jest to książka oczywiście skierowana do katolików. Ona odświeża naszą wiedzę na temat Matki Bożej, czy właściwie ją też gruntuje, ponieważ jest rzeczywiście wszechstronna. Mamy wrażenie, że arcybiskup jakby przebywał z Matką Bożą i doskonale znał życie od podszewki. Tak jakby towarzyszył jej we wszystkich momentach życia. Takie się odnosi wrażenie, jak się czyta tę książkę. Natomiast z drugiej strony jest też książka, która pokazuje nie katolikom, na czym polega katolickie nabożeństwo do Matki Bożej i dlaczego ono nie jest jakimś takim tym czymś wydumanym, co jest niezrozumiałe na przykład dla innych chrześcijan, którzy tylko czczą Pana Jezusa, ale odcinają się od nabożeństwa do Matki Bożej, wręcz zaznacza, podkreśla, że żeby prawdziwie rozumieć Pana Jezusa, trzeba do Niego przejść, trzeba do Niego dojść poprzez Jego Matkę. I tak jak my zwracamy się czasami do naszych mam, jeżeli chcemy na przykład ubłagać tatę, żeby nam w jakiś sposób dał to, o co go prosimy. Czasami ojciec wydaje się groźny, czy jakiś surowy i wtedy idziemy do mamy. Tak samo on też proponuje, żebyśmy przychodzili do Pana Jezusa przez Jego Matkę, która jest w stanie nam wszystko prosić.
To przykład pani doktor erudycji jego i świetnego pióra otwarłem sobie stronę w niebowzięcia świat współczesny. Proszę bardzo, kilka zdań, żeby zaciekawić. Definicja niepokalanego poczęcia powstała, kiedy narodził się współczesny świat. W ciągu 5 lat od tej daty i 6 miesięcy od objawienia się w Lourdes, gdzie Maria powiedziała, jestem niepokalanym poczęciem, Karol Darwin napisał Pochodzenie gatunków. Karol Marx ukończył przyczynek do krytyki hegelowskiej filozofii prawa. Religia jest opium ludu. W tym zabrzmiało. John Stuart Mill opublikował esej o wolności, gdy duch świata opracowywał filozofię, która miała doprowadzić do dwóch wojen światowych. W ciągu 21 lat od zagrożenia trzecią Kościół przystąpił do wykazania fałszywości nowej filozofii. No aż się chce dalej czytać.
Tak, chce chce się dalej czytać i tak naprawdę obojętnie na której stronie tej książki, przepięknie przetłumaczonej przez panią dr Dominikę Krupińską, się zajrzy, to naprawdę, naprawdę porywa ten, ta logika wypowiedzi, porywa też ta miłość, która właściwie wylewa się z każdej strony, miłość do Matki Najświętszej, ale również, tak jak ojciec wspomniał, ta niesamowita erudycja arcybiskupa Sheena, który dostrzega związki przyczynowo-skutkowe, dostrzega fakty historyczne, które od razu wiąże z pewnymi sytuacjami, z pewnymi momentami dziejowymi w Kościele katolickim i potrafi rzeczywiście wyłożyć to w sposób bardzo klarowny i przekonujący.
No właśnie, rozdziały są zachęcające, bo mamy od początku zwiastowanie, pieśń kobiety, nawiedzenie, dziewicza matka, najszczęśliwsze małżeństwo świata, wesele w Kanie, miłość i smutek, niebowzięcia, świat współczesny. Siedem praw miłości, dziewictwo i miłość. Pamiętajmy zresztą, że tutaj to nauczanie jest jedną z wielu pozycji arcybiskupa Fultona Sheena. Wiemy, że poświęcał on też kościołowi, kapłaństwu. Taka seria teraz wyszła, prawda, książek o kapłaństwie, połączona też z takimi małymi albumami. I co ciekawe, no, można powiedzieć, że to przesłanie o Matce Bożej jest bardzo dla nas ważne. W tym czasie, no, żyjemy przecież w wieku, prawda, 100 lat jeden po Fatimie, a więc to objawienia mówiące o końcu świata, o wojnach zagrażających światu. No i to, co powtarzają na przykład ekscyści, teologowie, że znienawidzenie Matki Najświętszej przez szatana jest ogromne. To znaczy, to jest osoba, prawda, święta, najświętsza z ludzi, która ten plan Boży zrealizowała, to fiat Matki Bożej. Dzięki temu mamy, prawda, zbawienie i odkupienie. Oczywiście Pan Bóg był pierwszy, on tutaj zaproponował, ale Maryja odpowiedziała tak. Dlatego też szatan tak gardzi człowiekiem i nienawidzi Matki Najświętszej, niepokalanej. Zresztą nie mówi o niej, tak się nigdy o niej nie wypowiada, tylko inaczej nazywa. Więc tym bardziej jest to aktualna rzecz dla nas współczesnych.
Zgadza się. Tutaj, jeżeli chodzi o książkę, o której mówimy dzisiaj w dzisiejszej audycji, również na jej przykładzie arcybiskup Sheen wykazuje, do jakiego stopnia, na przykładzie Maryi, do jakiego stopnia szatan nienawidzi czystości, dobroci, wszelkich cnót. I pokazuje, że jeżeli ją tak bardzo znienawidził, to też mamy też szukać siły w naszym własnym życiu, wtedy, kiedy na przykład świat w jakiś sposób potępia, czy właściwie szydzi z cnoty, szydzi z dobrego postępowania i w jakiś sposób czujemy się w tym wszystkim osamotnieni w sytuacjach, w których staramy się żyć zgodnie z przykazaniami, czy zachowywać cnoty i wartości. Wtedy zawsze mamy odnosić się do Matki Najświętszej, która była atakowana w jakiś sposób najbardziej, którą szatan najbardziej poznienawidził.
No właśnie.
Także też w jakiś sposób jest to dla nas umocnienie i to umocnienie jest tam również dane w nauczaniu arcybiskupa Sheena.
A proszę mi może zaprzeczyć, chociaż myślę, że się zgadzamy, że jest to książka może nie dla osób takich już bardzo religijnych, pobożnych, które mają pobożność maryjną, że tak powiem, od dziecka wpisaną, chociaż też, ale ludzi, powiedzmy, którzy mówią, że no, szukają intelektualnych jakichś zapewnień i dowodów, że tutaj będzie to ta opowieść o Matce Najświętszej, ale właśnie przeplatana tymi epizodami naukowymi czy pseudonaukowymi niektórych właśnie twórców, typu Max, typu, prawda, Hegel i tak dalej, a więc to będzie też taka lektura dosyć ciekawa, porównawcza, żeby też tych takich wątpiących, wierzących, ale wątpiących, bardziej ufających rozumowi niż sercu wiary. Bardzo ciekawe spotkanie.
Jak najbardziej. Czyli arcybiskup Sheen na przykład w ogóle nie boi się przytaczać przykłady, powiedzmy, jakichś pogańskich bogiń z różnych krajów, prawda, jakichś afrykańskich czy japońskich, które są czy były czczone, wielbione w różnych religiach niechrześcijańskich, żeby pokazać, że one właściwie były zapowiedzią Maryi. On tutaj rzeczywiście bez żadnego skrępowania, bez żadnych obaw rzuca intelektualną rękawicę wszystkim wątpiącym i po prostu spokojnie prowadzi swój intelektualny wywód, który też jakby popiera jego wywód będący rzeczywiście wywodem teologii katolickiej, czy również tym, jak powiedziałam wcześniej, hymnem miłosnym na cześć Maryi. Tutaj nie ma żadnego wykluczenia, nie ma żadnego jakiegoś jakichś usterek logicznych w jego wypowiedzi i jak najbardziej te aspekty intelektualne są tylko właściwie podane na dowód, na poparcie jego tez, które mogłyby na przykład wydawać się obce dla osób nie będących chrześcijanami. I tutaj musiałabym powiedzieć, że to jest bardzo typowe dla arcybiskupa Sheena. On był bardzo doświadczonym instruktorem wiary. On prowadził lekcje dla kortytów. Prowadził je właściwie co sobotę, co weekend w dwóch miastach, w Nowym Jorku i w Waszyngtonie. I nie jest to jedyna książka, która jest napisana z takim właśnie zamysłem, żeby docierała również do osób, którzy wiary nie posiadają. Taką książką, która być może jest żarowa, jest to pozycja o nazwie Wstęp do religii. Ona się ukazała w Polsce pod dwoma tytułami, właściwie dwa wydania, Wstęp do religii oraz Stworzenie do szczęścia. I to była książka rzeczywiście pomyślana jako taki podręcznik dla osób, które poszukują wiary, i arcybiskup Sheen dokładnie robi to samo, co tutaj w przypadku tej książki o Maryi, czyli wychodzi od argumentów typowo intelektualnych, czy takich wspólnych dla wszystkich, którzy właściwie argumentów, które powiedzmy mogą dotrzeć do człowieka starającego się myśleć logicznie, i dopiero później spokojnie, płynnie przechodzi do argumentów bardziej natury teologicznej, tak aby ugruntować pewne przekonania i jakby poprzeć je też nauką Kościoła katolickiego. Jest tym mistrzem.
No właśnie, dwa zdania jeszcze cytatu, żebyśmy byli tutaj, mamy dowody. Otóż fragment: dawca nie może istnieć bez daru. Sugeruje to czwartą różnicę. Mężczyzna jest zasadniczo dawcą, kobieta darem. Mężczyzna ma, kobieta jest. Mężczyzna ma uczucie, kobieta jest uczuciem. Mężczyzna boi się śmierci, kobieta boi się nieposiadania życia. Jest nieszczęśliwa, dopóki nie składa podwójnego daru. Najpierw siebie dla mężczyzny, następnie z siebie dla potomności w postaci dzieci. No cóż bardziej aktualnego i potrzebnego teraz nam w tym szaleństwie, prawda, tego feminizmu i tego krzyku, że mam prawo do siebie. I tylko no, bardzo ciekawa, ważna lektura. Zachęcamy tak całego serca, ponad tutaj prawie 380 stron, wydawnictwo Esprit, oczywiście też do nabycia poprzez Fundację Nasza Przyszłość i dobrych też księgarniach wartościowych. Ta książka jest do zdobycia arcybiskupa Fultona Johna Sheena. Pani doktor, prawda? Zachęcamy do czytania.
Zachęcamy. Jeszcze jeżeli mogłabym polecić szczególnie jeden rozdział, który też jest bardzo aktualny, a mianowicie Maryja i muzułmanie. Arcybiskup Sheen prowadzi wywód, według którego podaje argumenty przemawiające za tym, że jeżeli muzułmanie się nawrócą, stanie się to dzięki Maryi i dzięki Maryi Fatimskiej. Podaje argumenty, które właściwie wyjaśniają, dlaczego Maryja właśnie wybrała miasteczko Fatimę i nazwę Fatima jako miejsce swojego objawienia i jako taki właśnie impuls, który może doprowadzić do tego, że muzułmanie w przyszłości się nawrócą. Jest to bardzo, bardzo, bardzo interesujący i bardzo ciekawy wywód na ten temat. Również polecam ten rozdział.
Teraz to brzmi jak kosmiczna jakaś, prawda,
tak,
zapowiedź.
Tak, no, przecież... ale tak naprawdę, jeżeli spojrzysz na to oczami wiary, to też warto się zastanowić nad
oczywiście
tym, co on pisze.
Kto by przypuszczał, że komunizm upadnie, prawda, w Europie, tutaj naszej części Europy i tak dalej, kiedyś przed laty, 30 lat, a jednak tegośmy doczekali. Pani doktor, dziękuję bardzo za rozmowę, pozdrawiamy.
Dziękuję serdecznie.
Czytać, aby być mądrym, pani doktor habilitowany Izabela Parowicz, specjalista z dziedzictwa kulturowego, wykładowca na Uniwersytecie we Frankfurcie nad Odrą, była naszym gościem, a rozmowa dotyczyła książki arcybiskupa Fultona Sheena, który również jest sługą Bożym i trwa jego proces beatyfikacyjny na temat Maryja, pierwsza miłość świata. Dziękujemy bardzo.